Natomiast już teraz chciałem Wam zapowiedzieć pierwszego mówcę. Dla mnie osoba, która jest odpowiedzią na to, że jestem w dobrym miejscu. Co to oznacza? Że kiedy podjąłem decyzję, że chcę coś zmienić w swoim życiu, kiedy w zeszłym roku pojechałem na Festiwal Inspiracji, będąc przedsiębiorcą typową chyba jak większość ludzi, zajmowałem się produkcją polskich gier, rano szedłem do pracy, wieczorem wracałem, w nocy te polskie giery produkowałem, montowałem rolety, wymienialiśmy okna, ale poczułem, że mimo, że finansowo stałem całkiem dobrze, bo firma świetnie się 7 lat rozwijała i rozwija nadal, bo sprzedałem z dobrym efektem i dla mnie, i dla kontrahenta, to pragnąłem czegoś więcej. Chciałem dawać ludziom większą korzyść niż tylko siatki do okien czy rolety. I wtedy pojechałem na Festiwal Inspiracji. To była ta droga, to była ta decyzja, żeby coś zmienić w swoim życiu. I dlaczego Dawid jest odpowiedzią na tą decyzję? Bo wokół mnie codziennie do mnie trafiają niesamowici ludzie. Ludzie z pasją, ludzie, którzy chcą coś robić, którzy potrafią dawać mnóstwo energii, wspaniałych rzeczy, pomagać innym. I Dawid jest dokładnie taką osobą. Kiedy z Anią Facini, naszą wiceprezeską Fundacji i Stowarzyszeniu, która tutaj też przed Państwem dzisiaj wystąpi, byliśmy w Radiu Opole na zaproszenie naszego znajomego dziennikarza na godzinnym wywiadu na żywo. Zadzwonił pewien człowiek, właśnie Dawid, który tak wspaniale opowiadał na temat tego, czy dopowiadał do tego, co myśmy na antenie mówili, że ja nic więcej nie zrobiłem, jak podziękowałem, że zadzwonił, że pochwaliłem jego wspaniały słowotok, bo wpadł w taką euforię z tych rzeczy, o których opowiadał. Opowiadał o wyjazdach, o podróżach, że nie dał mi nawet mu się słowo wejść. Mam nadzieję, że dzisiaj też tak nas zaciekawi, że nikt nawet nie będzie chciał o nic pytać, tylko później nam się rozdziali, będziemy mówili jeszcze. Dawid po antenie, jak go pochwaliłem, znalazł mnie gdzieś na Facebooku, napisał wiadomość, odpisałem, zadzwoniłem, okazało się, że jest osobą, która wie wszystko na temat twierdzy w Płocku. Jest przewodnikiem. I akurat szczęście polegało na tym, że jechaliśmy z żoną na 13. rocznicę właśnie w tamte okolice, w Góry Stołowe. I wracając do Opola, notabene w środę, na środowie inspiracji do Opola, jeszcze wstąpiliśmy na twierdzę do Płocka, poznaliśmy się z Dawidem osobiście i on, co prawda mówił do wielu, ale ja czułem, że to mówił specjalnie do nas, do mnie i do mojej rodziny i dał nam popis niezwykłego kunsztu, wiedzy, umiejętności wyciągnięcia z historii jeszcze emocji i mam nadzieję, że to, co nam pokazał dzisiaj, Dawidzie, obdarzył właśnie naszą publiczność. Zapraszam na scenę. Dawid Radomski, proszę Państwa. Jeszcze Wam opowiem, że Dawid oprócz tego, że robi takie świetne rzeczy z Płocku, to ma jeszcze fundację. Ale o tej fundacji myślę sam opowie. Zresztą już nie będę przedłużał. Dawid Radomski, brawo.
Słuchajcie, przepraszam za tablet na scenie, ale jak Rafał zauważył, ja uwielbiam gadać, mam z tym bardzo duży problem i założyłem, że będzie 20 minut i po prostu potrzebuję pastucha nad sobą, który będzie tym zegarkiem co chwilę mi przypominał. Dużo wątków Rafał poruszył i od mojego życia i fundacji, i twierdzy i tym podobne. Ja Wam powiem, co siedzi we mnie, bo to jest chyba najważniejsza sprawa. Siedzi we mnie strasznie dużo buntu. Niesamowicie dużo buntu i niesamowicie dużo takiego niezgadzania się. No mówię nie o tym, że są źli ludzie, że jest młodzież, która jest beznadziejna, że są młodzi, co do których już nie ma nic do roboty, ci ludzie są straceni. Ja od kilku lat przygotowuję młodzież do wierzmowania. W małej miejscowości pod Płockiem mam bardzo specyficzne grupy, dlatego że jest to miejscowość, gdzie jest dużo tych patologii, mam dzieciaki z domów dziecka, mam dzieciaki z porozbijanych rodzin. Dla mnie, jak byłem w ich wieku, jak byłem trochę młodszy, kiedy w szkole poszła informacja, że czyjeś rodzice są w separacji, to było takie tabu. A niech normalne jest w tym momencie, że rodziny się rozpalają, że nie ma ojca, nie ma matki, że jest wszystko tak nie halo. Będę dzisiaj mówił o perspektywach, ale chciałem zrobić taki malutki wstęp, bo wydaje mi się, że często generalizujemy. Istnieje w psychologii takie pojęcie podstawowego błędu atrybucji. Kiedy kogoś wkurzę, kiedy ta osoba ma bardzo zły humor. Prosty przykład. Nauczyciele, myślę, szczególnie go zrozumieją, albo uczniowie. Dzieciak był dzisiaj bardzo zły na lekcji. Był niezwykle niedobrze, był, nie wiem, nieposłuszny, nie odrobił lekcji, no cokolwiek, tak? Nauczyciel z góry zakłada, że on taki jest. W dużej mierze, generalizuję teraz troszeczkę specjalnie. Zakłada dlaczego? No bo wszystkie dzieci takie są. A tymczasem temu dzieciakowi mogło się wydarzyć w domu coś bardzo niefajnego. Może ktoś go pobił, może ktoś go okradł, a on nie ma dość emocji, dość energii w sobie, by wyjść z tym na zewnątrz. Popełniamy taki błąd, zakładając z góry, że wiemy, co się dzieje. Mówię też o sobie, bo bardzo często mi się to zdarza. I tu teraz może trochę zaprzeczam sobie, ale ocenianie, samo ocenianie jest okej. Ocenianie jest w porządku. Wyszedłem tu na scenę, wy już mnie oceniacie. Patrzę na was, oceniam was, bo tak działają nasze mózgi. To jest normalne, to jest naturalne, to jest dobre, to jest zdrowe, bo z tego rodzą się pewne mechanizmy. Co jest złe w momencie, gdy z oceny przechodzimy w osąd. Jest fantastyczny motyw w języku polskim, że mamy to rozróżnienie, w angielskim tak dobrze nie mają. Możemy kogoś ocenić, pomyśleć coś na jego temat. Pytanie brzmi, co z tym zrobimy? Jakiej perspektywy użyjemy, jakiej nabierzemy? Każdy z nas ma wiele ról. Rafał kilka moich wymienił. Jestem przewodnikiem, jestem włoczczaninem, jestem prezesem fundacji, trenerem młodzieżowym, coachem młodzieżowym. Do tego jestem synem, jestem wnukiem, katolikiem, patriotą. Jest tego całkiem sporo. Natomiast rzecz w tym, powstaje logiczne pytanie, jak nie zwariować w tym świecie? I często, gęsto przyjmuje się, że mamy wiele masek, że każdy z nas się chowa za jakąś maską. Ja powoduję używać określenia rolę. Mam wiele ról w społeczeństwie, w jakichś tam różnych życiowych sytuacjach, ale nie ma maski. Cały czas, w każdej tej roli, jaki kostym wymyślam sobie, czy biegam w kurskim mundurze, czy biegam w Albie, kiedy jestem lektorem, czy biegam na scenę, nie do końca formalnie ubrany, jestem sobą. I w tym polega cały motyw. Kilka takich przykładów, kilka takich drobnych elementów chciałbym wam zapodać dzisiaj, jak to moi rówieśnicy zwykli mawiać. A propos perspektyw, a propos pewnego zakładania. Bo wiecie, że rzeczy nie zawsze są takie, jakie są, jakie wydają się być. Parę lat temu moi rodzice wybrali się na spacer. Jest zima, taka w miarę lekka, trochę śniegu było. Szli przez park, mój tato uwielbiał zimowe klimaty. I zauważyli jakiegoś gościa leżącego w śniegu. Naokoło niego taka żółta plama. Można się domyśleć, dużo rzeczy. Podeszli do niego, dużo ludzi go mijało. Podeszli do niego, wezwali pogotowie, to się przejął, na drugi dzień zadzwonił do szpitala, dowiedzieć, co się stało. Okazało się, że ten pan to całkiem dobrze działający biznesmen, który nigdy w życiu nie pił alkoholu, a tego wieczoru dowiedział się, że ma słabe serce i miał zawał. W wyniku tego zawału coś się wydarzyło gdzieś tam przy nerkach, że po prostu stąd ta żółta plama, prawda? Natomiast myślę, że część z nas założyła na początku tej historii, że jednak ten człowiek był kim innym. Jego wdzięczność tak na marginesie gdzieś bardzo długo prosperowała, bo często gdzieś tam wpadał z wizytą, zawsze coś zostawiał, zawsze coś się uśmiechał. Taki bardzo, bardzo serdeczny pan Przemek. Druga sytuacja. Troszkę już bardziej z mojego podwórka. Bardzo dużo lubię podróżować. Szczególnie autostopem, kiedy nie muszę inaczej. Na dzisiaj do was przybyłem akurat pociągiem. Na urlopie byłem we Włoszech Południowych, o czym też postaram się jeszcze dwa słowa powiedzieć. Natomiast czasami, jak nie mam wyboru i jadę jakimś autobusem, czy pociągiem, czy czymś takim, to bardzo lubię na dworcu, czekając na transport, rozmawiać z bezdomnymi. Bo ci ludzie mają totalnie inne spojrzenie na świat, niż nam się wydaje. Do tej pory pamiętam jednego pana z Łodzi Kaliskiej, pan Krystian. Jest taka scena. Są dwie grupy. Siedzi pod murkiem taka grupka bezdomnych ewidentnie, którzy mają w butelkach jakieś wysokie procenty i po drugiej stronie siedzi ich dwóch. Butelki po wodzie mineralnej, siedzą coś tam sobie rozmawiają. Ja w plecach kilka kanapek, godzinę do autobusu. Co tam? Podszedłem do nich, tych dwóch, ten jeden w międzyczasie wstał i poszedł, więc zostaliśmy sami. I pytam się tego pana tak też troszkę nieśmiało, czy on się nie pogniewa, jeśli dam mu te kanapki, bo w sumie mi już nie będą potrzebne, a może jemu by się przydały. Chłop mi się prawie płakał. No bo o co chodzi? Skąd w ogóle taki pomysł i tak dalej? Rozmawialiśmy chyba z godzinę. Okazało się, że mieszkał parę ulic dalej, był inżynierem budowlanym, ma syna, żonę, że ma w międzyczasie miała kochanka, adwokata. No i tak go załatwiła, uzależniona od hazardu, z tego co pamiętam, że skończył na ulicy. Na odchodne jeszcze mu dałem jakieś pieniądze, to powiedział mi coś, co do tej pory dźwięczy w mojej głowie, że dzięki panu dzisiaj nie będę głodny. Perspektywy różne, na różne światy, na różne rzeczy. Ja od tej pory nie umiem przejść obojętnie takich ludzi. W Kłodzku miałem dwóch takich panów. Pan Rysiu, kiedy mi się przedstawił, powiedział, że jest Ryszardem, dwie serce. Zapamiętałem go bezbłędnie. Drugi to pan Wojtek, a że obok był kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha, więc automatycznie mówi, no ja jak ten z kościoła. Obaj już niestety nie żyją. Natomiast parę razy widziałem jednego czy drugiego, jak troszeczkę bardziej dawał po gazie, jak to się mówi. I raz Wojtka zobaczyłem w zimie, przy 15-stopniowym mrozie, jak próbuje wstać do noclegowni. Natomiast nie był w stanie. Okazało się, że miał jakieś problemy z nogami i jak był bardziej pod wpływem, no to mięśnie odmawiały posłuszeństwa. Drogę, którą zwykle pokonuję do tego miejsca w 3 minuty, mając go pod ręką, zrobiłem mniej więcej 25. Ludzie po drodze też się gdzieś tam przyłączali, pomagając mi z nim dojść. Natomiast ja mam świadomość tego, że prawdopodobnie ocaliłem mu życie. I jeszcze wiele razy, jak po trzeźwo rozmawialiśmy, a on i Rysiek to byli goście, którzy, słuchajcie, na temat muzyki rockowej, Bee Gees, ich klimatem, jak zdecydowali i tak dalej, też mieli jakieś pasje w sobie. Tylko po prostu coś się w życiu wydarzyło niefajnego. Perspektywy. Każda inna, jak tu stoimy, wszyscy mamy inne pomysły na życie. Wspomniałem na początku o tym buncie, bo poznając takich ludzi, mam świadomość tego, że nie jesteśmy z natury źli. I nie ma w nas czegoś takiego, że na początku coś zdeterminowano i tak będzie do końca życia. Ja mam, słuchajcie, łaskę w wielu miejscach gdzieś się pojawiać. 2 lata temu byłem wolontariuszem w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie w trakcie siedzenia z taką małą grupą z chłopakami, jeden nagle wstaje, podchodzi do choinki, bierze z tej choinki bombkę, zgniata ją w dłoni. I mówi mi, proszę pana, czy mogę pójść do pielęgniarki, bo się chyba skaleczyłem. Gdzie z ręki leje się krew po prostu. No i teraz jedni zareagowaliby wrzaskiem, no coś ty zrobił, tak, jak dalej, rano idź, co ci powiem, no idź. Natomiast poświęcając im trochę czasu, dostałem od nich coś w zamian, bo podchodzi do mnie jeden po jakimś czasie, a ten wolontariat był przy okazji działań przymasterskich, podchodzi do mnie jeden i pyta się, słuchaj, jak się modlić? A gdzie, że naszym jakby celem było też ich zbliżenie do Boga, no to możecie sobie wyobrazić, jak ja się wtedy czułem, gdzie po kilku tygodniach nagle człowiek, który przez większość społeczeństwa jest absolutnie skreślony, podchodzi i mówi mi, słuchaj, ja chcę zrobić coś ze swoim życiem, chcę zacząć od tego, bo ty pokazałeś, że to jest coś warte. I za każdym razem każdy z nas niesie jakąś historię, niesie jakieś emocje i wydaje mi się, że będziemy zawsze generalizowali. Natomiast kluczem na to, jak mi się wydaje, są odpowiednie działania i słowo klucz odpowiednie. Rafał wspomniał o mojej pracy. Jestem przewodnikiem, biegam codziennie w pruskim mundurze z 1807 roku jako artylerzysta, chociaż do armaty nie podchodzę, jak nie muszę. I generalnie mam 3 rodzaje grup, jakie jestem w stanie spotkać w twierdzy Kłodzko. Albo bardzo małe, indywidualne. Wczoraj miałem taką sytuację, że 3 osoby doprowadzałem przez 1,5 godziny, gdzie zwykle się zakłada, jak są takie malutkie grupki, to schodzi mi niż godzina, gdzie byli tak zakręceni na tym punkcie. Ja się tak wkręciłem w to ich zakręcenie, że żeśmy dość długo rozmawiali. Mam takie ogólne grupy, w których właśnie Rafał uczestniczył i moje ulubione, czyli grupy szkolne. I nie ma tu słowa, czy tam cynizmu z mojej strony. Słuchajcie, to co powiem niektórym wydaje się oksymoronem, ale najbardziej uwielbiam pracować z gimnazjalistami. Jest to mega wymagający czas. Te dzieciaki same są pogubione, bo to już nie dzieci, już nie młodzież. Oni mają mega zagubioną tę tożsamość i ja uwielbiam stać przy tym i pomagać im ten proces jakoś przechodzić. Bo ściągać te maski. Bo zobaczcie, im więcej mamy masek, tym bardziej rozbijamy tę swoją tożsamość, tę swoją osobowość. To jest taka dywersyfikacja. A tu jestem tak, tu jestem tak, tu jestem tak. Słuchajcie, dlatego stoję przed wami dzisiaj, jak chodzę codziennie, bo mi jest tak już wygodnie, bo jestem sobą. Dlatego mam czelność mówić o takim temacie, który bywa niekiedy tabu, czyli o wierze, o Bogu, bo jestem sobą i nie znajdziecie mnie nie mówiącego o moich rzeczach gdzieś indziej, bo nawet o prowadzeniu turystów zdarza mi się różne moje własne wątki wprowadzać. No ale ad meritum. Mam te dzieciaki. No i sami pewnie pamiętacie z dzieciaczek szkolnych, że to nudne, po prostu. Wchodzi jakiś gość, przez półtorej godziny opowiada historię czegoś, czasami pokaże coś ciekawego, a jeżeli jeszcze nie ma monotonnego tematu i monotonnej mowy, no to może uda się go słuchać. Ja stwierdziłem, że mam tego dość, też jako turysta. Mam perspektywę i przewodnika, i turysty. Ale nie mam perspektywy grupy młodzieży, która do mnie przychodzi. Bo każdy jest inny. Rok temu zacząłem taki troszeczkę z nimi coaching uprawiać. Mam półtorej godziny na taką grupę, na tak zwaną górną część twierdzy, czyli z widokami, z ekspozycjami i tak dalej. Stoi 40 młodych. Ale słuchajcie, możemy to zrobić na dwa sposoby. Mogę was przez półtorej godziny oprowadzać i rozmawiać z wami i mówić wam, jak to wszystko tutaj było od Gula Fryderyka i innych tych ludzi, a możemy chwilę pogadać o tym, co was kręci. I pytam się ich, jak wygląda idealna lekcja historii? No to dzieci górem, nie ma jej. Pytam, jak wygląda lekcja, która istnieje faktycznie. No to są ciekawostki, jest mniej dat, inna grupa mi mówi, chcemy bardzo dużo szczegółów i tak dalej. Pytam się, dobra, wykonsunek, kto nie lubi historii? Czwarte rąk do góry. Dlaczego? No bo pani jest nudna, bo jest dużo dat, bo są kartkówki, bo nie ma to na nas wpływu żadnego. Ten argument mi bardzo wpadł w pamięć i tak dalej, i tak dalej. No dobra, słuchajcie, taki wywiad, taka rozmowa trwa około 10 minut. Co nie jest, słuchajcie, tak mało, jak się ma tylko półtora godziny i 1000 lat historii do opowiedzenia. W oparciu o to wszystko, co nimi mówią, staram się zbudować im ścieżkę turystyczną, spacer, jakim będziemy szli. Jeśli widzę, że grupa nie ma ochoty na datę, to dlaczego mam im dawać daty? W zasadzie nie oszukujmy się, ile oni zapamiętają za 2 tygodnie z tego. Oni tam są dla jakiegoś doświadczenia, dla jakiejś emocji. W związku z tym ja chcę im to dać. Statystyka podaje, że z takich wycieczek zapamiętujemy maksymalnie 30%. Więc staram się dawać im mniej informacji, żeby po prostu procent był więcej. Statystyka lepiej wygląda wtedy. W każdym razie. Miewam grupy, które na przykład są same legendy i faktycznie wtedy tych dat jest bardzo mało. Są sytuacje, kiedy dzieciaki chcą mega dużo szczegółów, a są takie, kiedy po prostu zatrzymują mnie co chwilę i zadają stosy pytań. Uwielbiam to. Bo w momencie, gdy zakazujemy dzieciom zadawać pytania, to je zabijamy. I siebie przy okazji tak, bo to oni. Ja już mówię też oni, no bo ja już tak trochę wychodzę z tej młodzieży. W każdym razie. Taki spacerek nasz kończy się takim moim podsumowaniem, 2 rzeczami. Zawsze ich proszę, by się uczyli historii, szczególnie tej naszej, tej polskiej, ale też tej własnej nawet rodziny. Ja się niedawno dowiedziałem na przykład, że mam herb, który został nadany mojemu nazwisku przez króla Bolesława Chrobrego, a wzbogacony przez papieża Innocentego IV. To jest w ogóle historia, którą może kiedyś opowiem, nie dzisiaj ze sceny. Natomiast parę tygodni później czasami, nie zawsze, dostaję od wychowawców telefony. Bardzo różne telefony. Bo czasami jakiś pan czy pani nauczycielka mówi, aha, bo pod koniec zawsze mówię dzieciom, słuchajcie, to nie jest tak, że nie lubicie historii. Nie lubicie metody, jakiej się uczycie. A to są 2 różne rzeczy, 2 różne perspektywy. Mówię, jak coś was wkręciło z tego, co mówiłem, to zapiszcie to, że może mowa, że może forma, że jakieś inne rzeczy. Podejdźcie z taką karteczką do nauczyciela i powiedzcie, proszę pana, proszę pani, chcielibyśmy się uczyć w ten sposób, bo wiemy, że to do nas trafia. Wiemy, że pan wtedy nas nauczy tego, wiemy, że pan nie straci czy pani czasu na to. Dzwonię nauczyciele. Panie Dawidzie, no te dzieci tu jeszcze pozdrawiają, była bardzo fajna wycieczka, przyjedziemy za miesiąc z ostatnią grupą, chcemy, żeby pan z nami podszedł. Ja wiem, ile dzieci pamiętają? Z ciekawości pytam. Proszę pana, wszystko. I faktycznie rozmawiam z tymi nauczycielami i podają mi informacje, które podawałem. Ostatnio mnie jakieś dzieciaki na Facebooku zaczęły łapać, coś dość dziwne. I chłopaczek jeden, Jacek, do tej pory to pamiętam, pisze do mnie historię Kłodzka, ale pisze te rzeczy, które ja mu nie opowiadałem. I mówię po prostu, że tak mu się to spodobało, bo on jego historia nie kręciła, ale jakoś gdzieś mi się udało to w nim zaszczepić. A bywają nauczyciele, którzy dzwonią, proszę pana, co pan sobie wyobraża? Pan tu będzie 30-letniego pedagoga, z 30-letnim stażem pedagoga pouczył, jak ma uczyć. Dobrze, przepraszam, nie chciałem, rozumiem i tak dalej. Perspektywa. Czasami trudno na nią zmienić. Podchodzi do mnie jedna pani, nauczycielka historii, mówi, proszę pana, ja mam 66 lat. Za niedługo emerytura. I dzisiaj zdałam sobie sprawę jednej rzeczy. To podejście moje z PRL-u jeszcze, ono chyba dzisiaj już nie działa. Ale chyba dzisiaj z tym dziećmi się prządę i może coś z nimi pogadam. Powiedzieć, nie mówię tego, żeby jakoś tam siebie tutaj wybijać. Chcę wam pokazać po prostu, że mamy pod ręką narzędzia. Kilka prostych pytań. Próbować wejść w tych ludzi, w ich perspektywę. Ja mam taką dewizę, szczególnie pracując, że chcę tak podchodzić do turystów, jak chciałbym, by ktoś do mnie podszedł w najgorszy dzień mojego życia. Kiedy będę taki mega zmasakrowany, kiedy będę zniszczony, kiedy wydarzy się coś, co mnie rozwali, chcę w tym momencie, żeby ktoś do mnie podszedł z tą energią, którą ja mam dla tych ludzi. Bo nie wiemy, co siedzi w naszych głowach. Wy nie wiecie, jak ja się tak naprawdę czuję, prawda? Ja wam mogę coś mówić, ale być może coś teraz przeżywam wielkiego. Znaczy nie, akurat nie, ale możemy tak założyć, tak? Ja nie wiem, co w was siedzi. Mam nadzieję, że dobre rzeczy. Mam nadzieję, że tutaj powstaje jakieś dobro. Autostop to są fajne rzeczy na nabieranie perspektywy. Wybrałem się na urlop do jednego z moich serdecznych przyjaciół, świętego ojca Pio. Więc jak może wiecie, może nie wiecie, pochowany jest w San Giovanni Rotondo, Rio Apulia. To są południowe Włochy, 60 km na północ od Neapolu. Z mojego pięknego Kłodzka około 2000 km. Plan był napięty, bo ja jeszcze miałem po drodze trochę innych podróży i tak dalej. Więc trzeba było jakoś tam dotrzeć. Masa rzeczy się dzieje po drodze. No, nie mam, wybaczcie, czasu, żeby opowiadać wam 18 dni podróży. Chociaż do ojca Pio jechałem tylko 4. Ale myślę, że najważniejsze było... No, wiecie, co jest celem? Celem jest droga. To w drodze coś się dzieje. Dotrę na miejsce, to jest fajny moment, żeby usiąść, coś spisać, podsumować, spotkać się z ludźmi, odpocząć trochę, ale to w drodze dzieją się rzeczy. I to nie tylko myślę to o stopie czy samochodzie, tylko całe nasze życie, to jest wielka droga, tu się dzieją największe rzeczy, od celu do celu, tak naprawdę to jest po drodze nas rozwija. I jeśli szukamy autentyczności, szukamy nabrania własnej perspektywy do tego, żeby jak najlepiej się rozwinąć, to potrzebujemy spotkać się ze sobą. Moje ulubione miejsce nazywam tłocznią. Nie wiem, czy wiedzieliście, ten ogród, w którym modli się Chrystus przed męką pańską, on się nazywa Getsemani. Więc Getsemani po aramejsku oznacza tłocznię oliwy. Bo tamte oliwy bierzemy po prostu pod kamienie, wyciskamy je, miażdżymy, a one dają to, co najlepsze. Ten olej, którego używamy czasami nawet do sałatek. Prawda? Tę oliwę, tę esencję. To, gdzie my się rozwijamy najbardziej, to są te największe ciśnienia, to są nasze Getsemani, to są największe kryzysy. Tam spotykamy się ze sobą. Na ile ja jestem teraz sobą naprawdę? Pewnie jestem. Natomiast ta energia, ten surowy poziom, nie wiem, powiedzieć, motywacji, wartości energii, on jest w naszym największym dole, nie w największym uniesieniu. A ja wam teraz mogę coś obiecać, a za tydzień nagle wydarzy się jakaś tragedia, ja ta energię stracę i wrócę do jakiegoś poziomu zero. Moim Getsemani przy tej wyjeździe było San Severo. To jest taka mała miejscowość na południe od San Giovanni Rotondo. Wyjazd na autostradę w stronę Ancona, więc już na północ, w stronę cywilizacji, w stronę Europy. Stałem tam 11 godzin. 11 godzin na małej drodze krajowej przy stacji benzynowej z kartem Ancona. Możecie mi wierzyć, człowiek przeżywa wtedy wszystkie stany emocjonalne, jakie tylko są dostępne. Od radości uniesienia, jej, wracam do domu. Przez taki troszeczkę kryzys, nie no kurczę, druga godzina, skończywszy na takim totalnym wkurzeniu, agresji, niemocy, takiej pustce, takim bagnie, no po prostu już się nikt niżej nie ma. Ja się i śmiałem, i płakałem, i tupałem nóżkami, i miałem ochotę się poddać, i tak dalej, natomiast to było parę kilometrów. W Getsemani, tym naszym, mamy trzy opcje. Możesz odejść z tego miejsca i żyć dalej, na takim poziomie mniej więcej, na jakim jesteś do tej pory. I to jest ucieczka. Możesz stać w tym miejscu i umrzeć. Tak? W moim przypadku, bo mnie po prostu słońce zjarało. A możesz stać dalej, ale próbować coś robić, chwytać okazję i w pewnym momencie zmartwychwstać. Zobaczcie, ja uwielbiam to słowo. Zmartwychwstać. Zmartwychwstać. Stań ze swoich marn. Ze swoich ciemności, ze swoich bóli. W tym Getsemani, kiedy spotykasz się ze sobą, kiedy doświadczasz tego, co cię najbardziej niszczy, kiedy jesteś najbardziej sobą. Bo tam bez ludzi, bez jakiejś motywacji, bez jakiejś energii, tu masz tę surową siłę, którą albo rozwijasz, idziesz dalej, tak jest ze mną, rzeczy, które pół roku temu były dla mnie jakimś obciążeniem, dzisiaj są takim, tak bardzo bardziej znośne, bo po prostu jestem na innym poziomie, gdzieś tej mojej własnej siły, więc mamy te trzy opcje. No ja się uparłem, stałem dalej i stwierdziłem, że zresztą mogę wrócić do miasta, zostać w hostelu, a później wrócić samolotem, nawet to nie był problem, ale nie o to chodzi, tak? Guziczek. I no, śmiesznie się to skończyło, bo po 11 godzinach podchodzi do mnie jakiś gość, mówi, że jedzie ze sobą 5 Albańczyków i że mogą mnie podrzucić bez kary, to 100 km dalej. W trakcie tej jazdy jeden z tych gości przystawia się do mnie i zaczyna mnie podrywać, ale to jest jakby osobna historia. Spokojnie, skończyło się wszystko dobrze. Natomiast perspektywy, bo to cały czas o to wszystko chodzi. Ten mój bunt, którego wracam, siedzi bardzo głęboko we mnie i ma różne ujścia. Zasadniczo staram się, żeby były pozytywne, bo nie jest to bezsilność. I wydaje mi się, że często gęsto, kiedy macie jakąś sytuację w swoim życiu, to ona pozornie jest beznadziejna. Natomiast tak jak mówię, ja nie wierzę w coś takiego jak ludzie beznadziejni i z tymi sytuacjami beznadziejnymi też bywa różnie. Powołałem do życia rok temu fundację, pół roku temu żeśmy uporali się z rejestracją. Nazywamy się tak patosowo troszkę Ścieżki Liderów. Naszym zadaniem, naszą misją jest pomagać ludziom, przede wszystkim do środowisk chrześcijańskich, patriotycznych, ale nie tylko, w rozwoju. Szczególnie chodzi o młodzież. O tę młodzież, którą ja pracuję, o tę młodzież, którą spotykam na ulicach. Macie takich sytuacji, że idziecie dworcem i tam jakieś dzieciaki zaczepiają was pieniądze? Albo idziecie, czy kładziecie się spać, a pod waszymi oknami ktoś sobie imprezuje i ci ludzie, to jest mój rocznik i młodsi. Czemu oni nie mają swojego miejsca? Czemu nie ma na nich jakiejś perspektywy? Jest, oczywiście, że jest. A jeśli nie ma, stwórzmy ją. Tak powstał projekt Późnia Perspektyw. Zaczynamy go za 2 miesiące w Płocku. Polega to na czym? Chcę znaleźć tych ludzi. Tych, którzy siedzą na ulicach, tych, którzy biegają gdzieś tam po pubach, tych, którzy są w szkołach i mają jakieś pomysły, jakieś marzenia, chcą zmienić to moje piękne miasto. Tylko brakuje im środków, brakuje im przestrzeni, brakuje im ekipy do tego. Chcę im to wszystko dać. Idzie nie najgorzej, to zbieranie jednego, drugiego i trzeciego. Chcę im to dać, bo głęboko wierzę, że mają energię, mają siłę. Pół roku chcemy ich pilotować przez różne jakieś tam szkolenia, warsztaty, umiejętności miękkie, jakieś coachingi, fundraising i tak dalej, żeby dać im narzędzia, po prostu. Następnie niech coś zrobią. Ja zakładam z góry, że oni będą mieli dość woli walki, by stworzyć rzeczy większe niż ja mam w głowie teraz, ale chcę im dać pełną, rękę. Czy to będzie skatepark? Czy stworzą telewizję Młodzież Głocko, czy wymyślą jakąś gazetę, czy stworzą imprezę. Chodzi mi o coś, co zaangażuje ich rówieśników. Chodzi mi o coś, co sprawi, że przestaniemy myśleć w małych miejscowościach, że tu nie ma perspektyw. Że tu się nic nie da. Że stąd to trzeba uciekać. A najlepiej to w ogóle z Polski uciekajmy. Jeszcze fajnie jest trochę miejsc. Jeszcze do Stanów może wizy nam zniosą do niedługo. Mam tego dość. Mam tego dość, bo mamy za dużo energii. Jesteśmy za dużo warci, mamy zbyt dużo mocy. Słuchajcie, ja wiem jedno, ja jestem świetnym przewodnikiem. I nie mówię tego z jakiejś pychy, mówię tego z tego powodu, że znam swoją wartość. Sprawdziłem się na tym polu i wiem, że idzie mi całkiem nieźle. Mamy dość czelności w sobie, żeby powiedzieć, jestem dobrym pracownikiem, jestem dobrym człowiekiem. Czy mamy dość energii w sobie, żeby faktycznie takie rzeczy o sobie mówić, żeby faktycznie nie tylko mówić, ale przekuć to w działanie. Ja wiem, że jest ciężko. Jeszcze nie. Kuźnia w mojej głowie powstaje od 2 lat. To nie jest obsiu. To wymaga, przepraszam za kolokwializm, w cholerę dużo determinacji i w cholerę dużo siły. I wielu spotkań w Getsemani. Wiele razy zderzania ze tą ciemnością. Dlatego warto mieć kogoś koło siebie. Kogo możesz mieć 2000 km od domu? No w moim przypadku akurat było to spotkanie ze Stwórcą i poszło mu całkiem nieźle, muszę przyznać. Stoję przed wami i się uśmiecham, prawda? I mogę o tym mówić i mam dość siły, żeby faktycznie jeszcze wrócić do domu i pewne rzeczy robić. Słuchajcie, będę kończył powoli, bo czas akurat tak cyka fajnie. Na swoich krzesłach mogliście znaleźć taką małą karteczkę. Rafale, podasz mi, bo nie wziąłem ze sobą. Ponieważ przy okazji zajmuję się coachingiem. Co to jest coaching? To jest taka dziedzina, która ostatnio zostaje w bardzo dziwny sposób traktowana przez media. Wierzcie mi, to nie zawsze jest to, co widzicie w telewizji czy w internecie. To jest coś, co nazywamy sztuką zadawania pytań i towarzyszenia ludziom. I sztuka jest dobrym słowem. Coach nie osądza, nie ocenia, nie wchodzi w rolę, coach wspiera, towarzyszy. Zadaje pytania, czasami wredne, dociska do muru, po to, żebyśmy faktycznie podejmowali decyzje. Na tych karteczkach macie tak zwany przegląd. Jest to w mojej ulubionej metodologii CoachWise. Co to znaczy w praktyce? Pod koniec tego spotkania naszego, po tych wszystkich wystąpieniach, chciałbym, żebyście na chwilkę jeszcze się zastanowili, co najważniejszego dla siebie usłyszałem. Jedna rzecz, jedno słowo, jedno zdanie. Coś, co mnie ruszyło, coś, co mnie uderzyło, coś, co w jakiś sposób mnie napędza. Co to jest? Jak już sobie to przypomnisz, jak to się odnosi do twojego życia? No dobra, może w tym momencie ruszyło cię to, że mówiłem coś o tej mojej ciemności, o tym moim spotkaniu się z sobą. Okej, jak to się odnosi do ciebie? W twoim życiu. Trzecie pytanie. Co z tym zrobisz? Jaką decyzję podejmiesz? Jakie działania? I czwarte, moje ulubione, komu o tym opowiesz? Nie zostawaj sam, czy sama, bardzo was proszę o to. Czasami to spotkanie z naszym Getsemani to powiedzenie komuś rzeczy, które nigdy nikomu nie mówiliśmy, żeby rozładować pewną energię. Potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy się wzajemnie. Potrzebujemy wzajemnych perspektyw. Ja potrzebuję czasami spojrzeć na twierdzę z punktu widzenia nastolatka. Czasami potrzebuję punktu widzenia bezdomnego. Czasami potrzebuję spojrzeć ze sceny. Z góry lepiej widać, jestem w stanie bardziej oszacować, co mogę zrobić, komu pomóc. Czasami potrzebuję być na dole, żeby zobaczyć tych na górze. Nie bądźcie z tym sami. Bardzo Was zachęcam, żebyście sobie to często przeprowadzali, bo to jest fantastyczna sprawa. Pomaga mi osobiście bardzo mocno, nawet jak czytam książkę. To jest taki prozaiczny, fajny motyw. I z tyłu macie troszkę miejsca na notatki. Dzięki serdeczne. Chwytajcie inspirację, jak tylko leży. Weźcie to, co jest najlepsze.